właśnie się zjawi i jak to. Pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej edycji naszej szkoły. Ojciec Kustosz już tutaj wprowadził, jak domniemywam, we wszystkie sprawy organizacyjne. Proszę Państwa, czekamy właściwie jeszcze w tej chwili na osobę najważniejszą, na osobę ojca dyrektora, który mam nadzieję, że przywita nas za chwilę. Ale w tym oczekiwaniu trwając, ja pozwolę sobie mimo wszystko rozpocząć już, żeby nie tracić czasu cennego. Chciałbym rozpocząć od takiego wprowadzenia, co nas czeka w czasie tego weekendu, w czasie tegorocznej edycji. Rozpocznę, proszę Państwa, może od tego, że tydzień temu, mam nadzieję, że zaraz to się jakoś, jak jest, wszystko dobrze. Tydzień temu, proszę Państwa, no przeżywaliśmy sytuację bardzo znamienną w naszym życiu politycznym, w życiu publicznym. W ubiegłą niedzielę dokonywaliśmy wyborów prezydenckich. I proszę Państwa, myślę, że ta właśnie chwila uświadomiła nam kilka takich tematów i wartości, które są niezwykle ważne w przestrzeni naszego życia publicznego. To są tematy naszego narodu, to jest temat pamięci historycznej, polityki historycznej i to jest wreszcie także temat kultury. To wokół między innymi tych tematów toczyły się spory zarówno w kampanii wyborczej, jak i spory, które do dzisiaj jakimś echem się przekładają. I proszę Państwa, tak się składa, no można powiedzieć kwestia przypadku, ale wiemy, że w życiu chrześcijańskim przypadków nie ma, że tym właśnie tematom, tematowi narodu, historii i kultury jest poświęcona także tegoroczna edycja. Ponieważ jest z nami ojciec dyrektor, to myślę, że w tej chwili zarówno historia, kultura, jak i naród ustąpią przed tematem osoby ojca dyrektora i pozwolę sobie poprosić ojca dyrektora o uroczyste rozpoczęcie, uroczyste czy nieuroczyste, ale po prostu rozpoczęcie naszych spotkań.
To rozpoczynamy tak, jak nas nauczyli rodzice. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I może zwykłą modlitwą, taką modlitwą najpiękniejszą, którą nas nauczył Pan Jezus, dobrze? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Królowo Polski, święty Janie Pawle II i za zmarłych, za szczególnie zmarłego dzisiaj w nocy księdza kardynała Grocholewskiego, który tutaj był nieraz. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, a Bóg zapłę. Ojcze Kustoszu, ma ojciec? Jaki dobry, ojciec Kustosz to jest dobry człowiek. Naprawdę, naprawdę. A państwo, księże profesorze, czy mogę powiedzieć? Czy macie państwo, wszystkim polecam serdecznie tę książkę, Pamięć i tożsamość. I kto nie ma, ale jest w księgarni chyba, jak kto nie ma pieniędzy, to mogę dzisiaj jedną dać. Dobrze? Po jedną zachowam dla siebie. Mogę? Bóg zapłać ojcu Kustoszowi. Tak. na serio, pamięć i tożsamość. I proszę Państwa, Bóg zapłać księdzu profesorowi za ten trud, to już jest piąty raz, jak ten czas biegnie. Jak ten czas. Jutro mam nadzieję, że dojdą książki z Warszawy, które właściwie są w pierwszej edycji właśnie naszej letniej szkoły. Mam nadzieję, że dostaniemy. To jak dostaniemy, to można liczyć na prezent. No. Proszę? To ofiary, to a propos ofiary, to wie Panie, co był taki jeden ojciec nasz, żartownik nie z tej ziemi. Był w Szczecinku, ja później w Szczecinku pracowałem, mój ojciec Kustosz też w Szczecinku pracował. Tam są dobrzy ludzie, bardzo serdeczni ludzie, ale gałgany też tam są. To jest wiadomo, jak to mniej więcej bywa. W każdym razie i ten ojciec różne żarty robił, ale lubił hodować gołębie między innymi. Szedł na mecz, pod habitem trzymał gołębia, nie wiem, czy jednego, czy drugiego. No, ładnie musiał ten habit wyglądać później tam, no ale można podejrzewać. No ale tak, ekologia była, nie? W każdym razie, no i jak gola strzelili, to on wyrzucał gołębia. Całe miasteczko o tym mówiło, chodziliśmy po kolędzie, jeszcze wspominali go, jaki wspaniały. Ale msza święta, odprawiam mszę świętą, przychodzi do zakrystii, był taki Michał kościelny, mówi: Michale, Michał, zauważyłeś? On nie wie co. No zauważyłeś? A on kończąc mszę zaśpiewał: idźcie ofiary skończone. Wy Państwo zauważyliście wszyscy. I nikt nie zareagował. No. To tak Pani mówi, że za ofiarą. Różne ofiary są. Nie? Tak, różne ofiary, ale błogosławić i cieszyć się, nie? Prawda? Jak jedno słowo ma różne znaczenia. Pięknie, księże, profesorze, Bóg zapłać, czujcie się Państwo dobrze. Radzę zachować te wszystkie przepisy, naprawdę. Co do tej pandemii, to różne są myśli, różne nasze spostrzeżenia i tak dalej. Różnie to może być, coś mi to tam z tą pandemią, to mi tak coś nie za bardzo pasuje, jak wody święconej nie, ale baseny otwarte. Może dlatego, że ozonowane. No to ozonować w takim razie wodę święconą, no, prawda? Tak mówią. Nie wiem, ale coś mi to, kto na tym biznes robi, nie? Jaki biznes, tak. Bo tych pandemii było już więcej. Była ta grypa taka straszna też w naszych czasach. Świńska grypa, chińska grypa, tego hiszpanka, no nie daj Boże hiszpanki. Tak, ale co jeszcze nie było, prawda? Także ja mówię, uważajmy, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Nie strzyżonego, tylko strzeżonego. Pan Bóg strzeże. Tak radzę uważać i alleluję do przodu. Ale tutaj zachowajmy takie. Prawda? Proszę? Złe nie śpi, tak. I te maseczki, jeżeli to, proszę Państwa, jak bliżej będziecie siebie, to nie. Przy mężu to nie, bo Pani i tak mu szepcze do ucha. To bardzo blisko. Prawda? A to będą te same zarazki. Albo na przykład, no jeszcze wrócę do Komunii Świętej. Tak szybko Komunia Święta na rękę. Ale zobaczcie, jak oni idą. Nawet z teologów. To tak pięknie. Jak księży profesorze, ksiądz profesor jest wybitnym teologiem i wszystko. I tu ojcowie, to mi poprawiajcie mnie, ale ja jestem tak krytyczny. Tego jak... Ja byłem za bardzo za nowoczesnością, naprawdę. Bo chciałem, nie o Komunii Świętej teraz mówię, tylko w ogóle w kościele. Robiłem zespoły w kościele, śpiewali, grali, tłukli się. Już bym tego nie zrobił teraz. Ale to trzeba popatrzeć, co jest co. Bo młodość ma to do siebie, że szybko biegnie. No, ale starsi znają drogę. Prawda? Cel znają. I to trzeba być, żeby to szło razem. I proszę Państwa, ja pamiętam, jak z tą komunią świętą, to najpierw po soborze mówili, tak niektórzy znaleźli liturgiści, to tak, to taka procesja, znak jedności i tak dalej. Wszystko można wytłumaczyć. Jeszcze mogę, księże profesorze? Ksiądz profesor jest tak szlachetny, że... Ale tak szybko. Ja pamiętam, jak mieliśmy takiego ojca. Kto jest z Torunia, to może pamięta. Ojciec Ryszard Marcinek. On był taki jowialski, trochę tego, ale był taki realista. I mówi, o, no tak. Miał taki powiedzmy, no, selera. No, tam, rusz się. Tak. Ale tu był, jak wchodził po kolędzie, to mówi, pamiętam, wieczorem wrócił. Wróciliśmy z kolędy po 11 wieczorem, może 12 była, siedzimy tak wszyscy, tacy tą kolędą naładowani, siedzimy tak razem. Ja mówię, a selera, ta kolęda, najgorsze to te kawy i te ciastka z kremem. A ja mówię, no to ojcze, to nie jeść tego. To, szybciej zje, niż się wymówi. No, tak. I ten ojciec mówi... Ten ojciec mówi, że ta alba, to ta szata biała taka, prawda? Alba to biała. Ta biała szata do mszy świętej, prawda? Kapłan ubiera, mówi tak, bez tych koronek, mówią liturgiści, żeby to taka cała ma być biała. Co oni będą mówić? Co oni tam opowiadają? No dlatego tak jest, bo sutanny nie ma i mu te nogi jak patyki widać. I dlatego tak umotywowali. No wszystko można umotywować, ale patrzeć, dokąd to zmierza. Prawda? Komunia święta. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, w mojej parafii, jak szedł kapłan z puszką, z Najświętszym Sakramentem przez kościół, szedł pod chór podawać Komunię Świętą, to ludzie, ci pełno ludzi szli, to była jak fala, przyklękali, bo Pan Jezus już przeszedł, to już wstawali, taka fala szła. A teraz, no, zobaczcie, co jest. Co nam wmawiają? Czy ludzie są lepsi? Czy bardziej kochają Pana Jezusa, czy mają większy respekt? Nawet w kościele, zobaczcie, katolicy przychodzą. Jak oni ubrani, jak się zachowują, czy jest respekt, czy gadają jak w synagodze, mylą sobie te miejsca modlitwy. No, czy może oni, może nie katolicy, może z synagogi, nie? Ale zobaczcie, tak, ale zobaczcie, jak jest, ja nie mówię, różnie to było zawsze i tak samo z tą Komunią Świętą. Rozmawiałem z ministrem Szumowskim w radiu i mówię, komunia na rękę. Mówię, chwileczkę, panie ministrze, ale na rękę też są bakterie. A on mówi, ale to własne. Jakie własne? No, co za głupie gada. No, minister, no i tak tego. A nawet, co mówią, że jeżeli ksiądz podaje Komunię Świętą syna klęcząco, to te bakterie, nawet jeżeli oddycha, To nie ksiądz, nie prosto w księdza usta, a na stojąco w usta księdza i ksiądz w usta innych, prawda? Są bliżej i to wszystko, można wszystko przemyśleć. Zobaczcie, co oni zrobili. Mówili nam nawet, że nawet byli tacy duchowni, którzy mówili, ach, i pójdziesz na Wielkanoc, to będzie grzech śmiertelny, będzie grzech przeciwko piątemu przykazaniu, nie zabijaj. Mówię, Boże, co ja słyszę? To ludzie umierali za najświętszą ofiarę, prawda? Co robili tego, a tutaj tak? Coś mi to nie pasuje, coś mi to, cuchnie mi to masoństwem. No ale, ale od góry. Kochana, a na górze gdzie jest? A na górę też się pchają. No, a nie wszyscy by chcieli być na górze. No. To co pani myśli? Ja nie mówię, że tam są źli ludzie, tylko może tak ukształtowani. A więc uniwersytety, uczelnie. Uczelnie. A na jakie uczelnie ludzie posyłają swoje dzieci i wnuki? Jagielloński Uniwersytet. Warszawski Uniwersytet. Kto uczy? Kto uczy? No, ale etyki kto uczy? Zobaczcie tam, na Uniwersytecie Medycznym, nie będę mówił, który, kto uczy etyki? Przerażony jestem. Taki Hartmann. Uczy etyki. No i jacy będą to lekarze? Nie dziwmy się później. Ha, ha. I dlatego to jest nasze zadanie, kochani. To nie tak, że jestem katolik, to tylko zdrowaś Mario. Ale modlitwa i czyn i tego, prawda? No tak jest. Przepraszam. Bóg zapłać. I taki był Jan Paweł II i musimy tacy być, a nie tak. Życzę, żebyście Państwo byli bardziej gorący i po tym wszystkim. Dziękuję serdecznie i dziękuję, że jesteście, żeście nam też zaufali. No, może kawałek suchego chleba się znajdzie i wody, tu jest dużo, to też to pić. Tak, tam zaraz zaczerpniemy, tam Bóg zapłać, uśmiechnijcie się. Ale nie ma tych pań, co wczoraj widziałem. Który ja, panie, wczoraj widziałem? Jedna, druga, trzecia, ale były cztery. No, jest czwarta. Ale jeszcze jednego pana widziałem wczoraj. Nie jest dzisiaj? Ach, jest pan. No proszę bardzo. No widzicie, szczęść Boże. Księże profesorze, przepraszam za wszystko.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu dyrektorowi.
To księdzu profesorowi. Słuchajcie, bez żartów, to jest wybitny profesor.
Mówi, proszę Państwa,
ale gdyby powiedział, może... jakie komisje go, tak, jak go chcą wykończyć.
Nie ma o czym mówić. Proszę Państwa,
uniwersyteckie, a to wszystko inteligentne. Diabeł też jest wykształcony.
Skończyły się, tak. To jest taki miły epizod życia, to nie ma o czym już wspominać. Proszę Państwa, bardzo dziękuję serdecznie ojcu dyrektorowi i pozwolę sobie może rozpocząć od tego, bo oczywiście od wyrazu wielkiej radości, że spotykamy się w tych trudnych czasach. To jest pierwsze zdanie. Spotykamy się też, tak jak wspomniałem, już no niemal niespełna tydzień po wyborach, które pokazały nam pewien spór w Polsce, nie personalny, ale spór wokół pewnych wartości i do tych wartości będziemy dzisiaj nawiązywać. A ponieważ spotykamy się w gronie poszerzonym, to bardzo krótkie takie przypomnienie toku, którym idziemy tutaj w ostatnich latach. Mianowicie po pierwszym roku, w którym zapoznaliśmy się ogólnie z biografią Karola Wojtyły, Jana Pawła II, z pewnymi węzłowymi tematami, podjęliśmy taką lekturę książki Pamięć i tożsamość. Książki, która jest jego książką testamentalną i która składa się z kilku rozdziałów. Omawialiśmy sobie w pierwszym roku ową miarę wyznaczoną złu. Miara wyznaczona złu, tutaj mówiliśmy między innymi o ideologiach XX wieku, totalitaryzmach i o miłosierdziu i odkupieniu, które są tematami niezwykle ważnymi, a dzisiaj, jak wiemy, też no, troszeczkę najdelikatniej mówiąc deformowanymi. Pozwolę sobie tutaj na jedną taką właśnie uwagę, mianowicie w jednym z komentarzy przedwyborczych już czy okołowyborczych spotkałem się z opinią pewnego publicysty, którego kiedyś ceniłem za jego wypowiedzi. I ten człowiek napisał, że wydaje mu się, że właśnie w stosunku do osób LGBT powinniśmy zastosować miłosierdzie, o którym tak często mówił Jan Paweł II i czy już w nas nic nie zostało z nauczania Jana Pawła II. Proszę Państwa, w centrum nauczania Jana Pawła II była właśnie owa miara wyznaczona złu, którą jest odkupienie. Odkupienie. Ale odkupienie zakłada wyzwolenie ze zła. A więc trzeba najpierw stwierdzić, że ideologia gender jest złem i z tego zła trzeba człowieka odkupić. I to jest miłosierdzie. Natomiast tolerancja nie jest żadnym odkupieniem. Tolerancja nie jest żadnym dobrem wyświadczonym człowiekowi. Jeżeli ja widzę, że człowiek zmierza nieuchronnie ku przepaści, to pytanie, czy jest dobrem, jeżeli ja będę tolerował to, że on zmierza do przepaści i nie powiem mu nic, czy dobrem będzie to, że ja tego człowieka ostrzegę, mówiąc, idziesz w złym kierunku, zatrzymaj się, zawróć. Prawda? I w tej sytuacji, no mówiąc najprościej, mamy tutaj różnicę między fałszywie rozumianym miłosierdziem, a autentycznym odkupieniem, które przepowiadał Jan Paweł II. W kolejnym roku zastanawialiśmy się nad wolnością i odpowiedzialnością, tematami znowu niezwykle dzisiaj ważnymi. W ubiegłym roku podjęliśmy temat Myśląc Ojczyzna i zastanawiając się nad tym trójmianem Ojczyzna, Naród, Państwo. I proszę Państwa, ten rozdział, trzeci rozdział tej książki okazał się rozdziałem tak obszernym w tematykę, że musieliśmy go rozbić na 2 lata. Ubiegły rok, kiedy zastanawialiśmy się nad pojęciem ojczyzny i patriotyzmem. Znowu, nie trudno zauważyć, że są to pojęcia dzisiaj bardzo mocno wypaczane, świadomie, ideologicznie wypaczane. Patriotyzm jest mylony z nacjonalizmem. Ojczyzna jest pojęciem, które w świecie zglobalizowanym zostaje pozbawione swojej wartości. Mówiłem Państwu, przypominałem właściwie, czy wskazywałem w ubiegłym roku na tą doktrynę Altiero Spinelliego, która wyparła doktrynę Europy ojczyzn, proponowaną przez Adenauera, Schumana, de Gaspariego, a została dzisiaj właśnie sprowadzona do Unii nie ojczyzn, ale i nie państw suwerennych, ale Unii tworów, które mają być po prostu zglajszachtowane, mówiąc ładnym językiem polskim, w jeden kołchoz, który jest pozbawiony własnej suwerenności i tożsamości. I w takim oczywiście ujęciu, jeżeli sobie teraz zestawimy, że właśnie ta grupa Spinelliego, która działa w Europarlamencie, łączy posłów różnych frakcji, różnych narodowości, to jest grupa, do której należy pan Verhofstadt, do której należy pani Thun von Hohenstein? Nie. No, pani Róża Thun, prawda? Hohenstein, tak? Von Hohenstein. I parę jeszcze innych osób znanych nam z naszego życia, czy z ostatnich bojów publicznych. No to proszę Państwa, jeżeli z jednej strony mamy taką grupę właśnie euroentuzjastów, którzy lansują Europę bez ojczyzn, no to nie możemy się dziwić później, że pan Verhofstadt zarzuca Polsce po Marszu Niepodległości, że to jest marsz nazistowski, że to jest marsz nacjonalistyczny, że trzeba po prostu z czymś takim się rozprawić i że za taką właśnie rezolucją potępiającą Polskę opowiadają się pewni posłowie, europosłowie także, którzy powinni reprezentować nasz naród, a reprezentują właśnie frakcję nienarodową i niepolską. Proszę Państwa, natomiast w tym roku chciałbym, żebyśmy skupili się nad tymi trzema pojęciami narodu, historii i kultury. I pozostaną nam jeszcze w przyszłości, jak Pan Bóg pozwoli, a ojciec dyrektor przyklaśnie tym pomysłom, pozostaną jeszcze 2 tematy, Myśląc Europa oraz demokracja, możliwości i zagrożenia. To jest program po prostu wyznaczony przez papieża, program testamentalny, raz jeszcze podkreślam, a więc program niezwykle, niezwykle ważny. Raz jeszcze wracam do tego, co przed chwilą wspomniałem. Ubiegły rok, Myśląc Ojczyzna, Ojczyzna, Naród, Państwo, rozważaliśmy pojęcia ojczyzny, patriotyzmu. W tym roku chcemy zastanowić się nad pojęciem narodu, historii, narodu i kultury. Rozpoczynamy od narodu. I znowu tak jak w minionych latach rozpoczynam tutaj od pewnych fragmentów lektury Pamięci i Tożsamości. Pytanie, które zostaje postawione Janowi Pawłowi II brzmi: jak rozumieć trzeba naród, ku któremu człowiek kieruje się w postawie patriotyzmu? I teraz Jan Paweł II, Ojciec Święty, wyjaśnia w charakterystyczny dla siebie sposób, bardzo powiedziałbym pięknie, sięgając przede wszystkim do etymologii, do źródłosłowia. Jeśli przyjrzeć się uważnie obu terminom, terminowi ojczyzny i narodu, istnieje ścisła łączność znaczeniowa pomiędzy ojczyzną i narodem. W języku polskim, ale nie tylko, termin naród pochodzi od ród. Ojczyzna natomiast ma swoje korzenie w słowie ojciec. Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie ojcowizny, które stanowi tło dla terminu ojczyzna. Ojcowizna, w dalszym ciągu ojczyzna, są więc treściowo ściśle związane z rodzeniem. Również słowo naród z punktu widzenia etymologii jest związane z rodzeniem. Proszę Państwa, to ma swoje ogromne znaczenie, bo dalej Ojciec Święty wyjaśnia, że termin naród oznacza społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata. Katolicka nauka społeczna uważa zarówno rodzinę, jak i naród za społeczności naturalne, a więc nie owoc zwyczajnej umowy. I nie trudno tutaj dostrzec pewne skojarzenia. Jeżeli rodzina i naród są społecznościami naturalnymi, a więc wynikającymi z natury racjonalnej człowieka, osadzonymi najgłębiej w naszym rozumieniu człowieczeństwa. Człowiek jest z natury istotą społeczną. I naturalne kręgi społeczne, w których ta natura się wyraża, to jest po pierwsze rodzina, po drugie to jest naród. A zatem żadna władza państwowa nie ma prawa ani niszczyć rodziny, ani jej przemodelowywać, zmieniać pojęcia rodziny zasadzonej na małżeństwie mężczyzny i kobiety na jakieś związki polimorficzne, które są oparte na orientacjach płciowych, na skłonnościach seksualnych i na jeszcze innych, powiedzmy, wynaturzeniach. Tak samo też państwo nie ma prawa niszczyć narodu, nie ma prawa zniszczyć narodu, poddając go, powiedzmy, właśnie presji jakiejś internacjonalistycznej, kosmopolitycznej, globalistycznej. Nie ma tego prawa, ale z drugiej strony zauważmy, że dzisiaj obserwujemy właśnie te dwa równolegle biegnące ataki. Z jednej strony atak właśnie na rodzinę, z drugiej strony atak na naród. One są reprezentowane dokładnie przez te same siły polityczne, przez te same ideologie, i są wyrażane z tą samą intensywnością. To nie jest, proszę Państwa, kwestia przypadku. To jest kwestia pewnej strategii, którą po prostu obserwujemy. I teraz po tych ogólnych rozważaniach mówiących o naturalnej sile narodu, Jan Paweł II dodaje rzecz jeszcze jedną, bo ta pierwsza fraza jego wypowiedzi, można powiedzieć, odwołuje się do sfery języka, ale szerzej mówiąc odwołuje się do sfery pewnej filozofii narodu. Filozofii narodu opartej na przesłankach racjonalnych. No krótko mówiąc, człowiek jest istotą społeczną, ta naturalna skłonność społeczna realizuje się w rodzinie i narodzie. To są społeczności naturalne, które nie są zależne od pozytywnej woli prawodawcy. To jest, powiedzmy, zarys filozofii narodu. Ale Jan Paweł II podkreśla, że Pismo Święte daje nam coś więcej. Mówi o teologii narodu. I to jest rzecz, na którą z reguły nie zwracamy uwagi, ośmiem twierdzić. Przynajmniej dość powszechnie nie zwracamy uwagi. Ojciec Święty mówi tutaj o teologii, prawdziwej teologii narodu w odniesieniu naprzód do Izraela. I mamy w pamięci i tożsamości szerszy wywód mówiący o zasadach tej teologii. Oczywiście one są oparte o pewne podstawowe przesłanki. Bóg jest tym, który powołuje naród do istnienia. Bóg jest tym, który zawiera z tym narodem przymierze. I to przymierze jest, można powiedzieć, klamrą czy kluczem hermeneutycznym, tak żeby użyć jakiegoś mądrego sformułowania, kluczem hermeneutycznym do przyszłości tego narodu. Krótko mówiąc, i po ludzku, i zwięźle, jeżeli naród jest wierny Bogu, ma przyszłość. Jeżeli łamie tę wierność Bogu, popada w tarapaty. I całe dzieje Izraela to dobitnie pokazują. Dopóki naród trwał w przymierzu z Bogiem w postaci swoich wielkich proroków czy królów, wtedy wszystko było w porządku. Kiedy rozpoczynały się odstępstwa od tej wierności, a wiemy, że one przebiegały bardzo często i to w momentach zupełnie nieoczekiwanych, mamy, prawda, Mojżesza na górze Synaj, zawiera przymierze z Bogiem, a w tym czasie naród wybrany organizuje sobie kult bożków, prawda? No oczywiście to się kończy pewnymi konsekwencjami. Później te konsekwencje są jeszcze poważniejsze, kiedy naród odstępuje od Boga Izraela i wybiera sobie bogów asyryjskich, babilońskich. No i mamy okres niewoli. I proszę Państwa, no to jest schemat, można powiedzieć, wręcz banalnie prosty. Naród, który jest wierny Bogu, cieszy się Bożym błogosławieństwem, prosperitą, dobrobytem i tak dalej. Naród, który łamie tę wierność, popada w tarapaty. To dotyczy Izraela, ale czy tylko Izraela? Jest rzeczą charakterystyczną i to jest element, na który też myślę, że nie zawsze zwracamy uwagę, że w naszej polskiej tradycji, w naszej polskiej myśli wytworzył się bardzo charakterystyczny, specyficzny nurt, który można nazwać polską teologią narodu. I to jest jedna z bardziej oryginalnych myśli w polskiej teologii w ogóle na przestrzeni całych wieków. Polska teologia narodu. Jej ślady możemy upatrywać w wieku XVI, XVII, a później zwłaszcza właśnie w wieku XIX i XX. W wieku XIX w okresie Polski rozbiorowej pojawiały się właśnie głosy ukazujące to, co czasem nazywamy polskim mesjanizmem, to, co było też i jest wyszydzane, wykpione, ale co wiązało właśnie losy Polski, czy odczytywało polskie losy przez pryzmat Chrystusa, umęczonego, ale idącego ku zmartwychwstaniu. Oczywiście to nie była tania, powiedziałbym, ideologia mówiąca o tym, że wystarczy cierpieć, żeby zmartwychwstać. Trzeba cierpieć, ale cierpieć z Chrystusem, żeby przeżyć Jego zmartwychwstanie. I proszę Państwa, byłoby rzeczą ciekawą i będę jeszcze Państwa do tego zachęcał, żeby poszukać sobie, poczytać na temat tej polskiej teologii narodu. Jej reprezentantami byli między innymi ksiądz Piotr Skarga, Cyprian Kamil Norwid, uważany przez wielu za jednego z największych polskich teologów, Bogdan Jański, współtwórca Zmartwychwstańców, Piotr Semenenka, drugi współtwórca Zmartwychwstańców, a w czasach już bardziej nam współczesnych kardynał August Lont, kardynał Stefan Wyszyński, Jan Paweł II i świętej pamięci niedawno zmarły ksiądz profesor Czesław Bartnik, który myślę, że był największym znawcą polskiej teologii narodu i tym, który poświęcił wiele swoich prac i wielu swoich uczniów wykształcił właśnie w oparciu o analizę tej polskiej teologii narodu. Proszę Państwa, nie sposób oczywiście tutaj przeanalizować tych postaci, nawet w sposób bardzo skrócony, ale chciałbym mimo wszystko zwrócić uwagę na kilka z nich, żeby ukazać właśnie specyfikę tej polskiej myśli. Rozpocznijmy od kazań Piotra Skargi. Wiadomo, że te kazania, chociaż znamy je z przekazu między innymi obrazu Matejki, słynnego obrazu Matejki, z którego tutaj pochodzi ta reprodukcja przedstawiająca kaznodzieję głoszącego kazania sejmowe. Te kazania najprawdopodobniej nie były nigdy wygłoszone. One były spisane jako pewien tekst literacki, opatrzone tytułem kazania sejmowe. I jak pisze profesor Bartyzel, jest to jedno z arcydzieł staropolskiej myśli politycznej, stawiające autora tych kazań, a więc Piotra Skargę, księdza Piotra Skargę, jezuitę, w rzędzie najpierwszych statystów I Rzeczpospolitej. Obok Modrzewskiego, Orzechowskiego, Zamoyskiego, Goślickiego, Warszewickiego, Łukasza Opalińskiego i Lubomirskiego. A przewyższające ich, zwłaszcza pierwszego z wymienionych, a najbardziej znanych, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, czystością katolickiej ortodoksji i tonu moralnego, wieszczą przenikliwością profetyczności oraz teologiczną perspektywą polityczności. I dalej cytując profesora Bartyzela, który sięga tutaj po fragmenty, oczywiście bardzo drobne fragmenty tych kazań sejmowych, żeby oddać trochę głos autorowi, księdzu Piotrowi Skardze, pisał on, że rządy i sprawy królestw i państw z boskiej opatrzności i pomocy stoją, a ludzki rozum i staranie zabiegać wszystkiemu nie może. I to właśnie, że one stoją z boskiej opatrzności, a ludzki rozum i staranie zabiegać wszystkiemu nie może, idzie to w parze, a raczej ścisłej symbiozie z gorącym patriotyzmem autora, dla którego matka ojczyzna to czoło wszystkich pociech, korona dóbr naszych, Jeruzalem ziemska. I za psalmistą zwraca się do rodaków z wołaniem: miłujcie ojczyznę tę swoje i to Jeruzalem swoje, to jest koronę tę i Rzeczpospolitą. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na ten początek z fragmentu skazania pierwszego, że rządy i sprawy królestw i państw z boskiej opatrzności i pomocy stoją. To Bóg jest twórcą ładu, porządku naturalnego, porządku moralnego, z którego wyrasta porządek publiczny. I to jest pierwsze, powiedziałbym, założenie fundamentalne. To jest taki aksjomat niezbywalny dla katolickiej politologii, dla teologii narodu. A jednocześnie wiąże się z tym druga teza, że ludzki rozum i staranie wszystkiemu zabiegać nie może. No właśnie istnieją pewne sprawy, które człowiek musi oddać Bogu. I to jest rzeczą fundamentalnie, można powiedzieć ważną, i to jest warunkiem autentycznego patriotyzmu. I właśnie ten patriotyzm, który budował ksiądz Skarga, to był patriotyzm cnoty i obowiązku, a nie patriotyzm lekkomyślny, bałwochwalczy i samochwalczy. To nie była kwestia, jakaś bezkrytyczna. To była kwestia spoglądania na ojczyznę w sposób na Rzeczpospolitą, pierwszą Rzeczpospolitą obojga narodów, w sposób krytyczny, realistyczny, wzywający do tego, aby właśnie rozszerzyła państwa swe od morza do morza, poddała wam złotą wolność i sztyranom nie służycie, jedno bogobojnym panom i królom, które sami sobie obieracie. A więc właśnie jest to patriotyzm trudny, patriotyzm cnoty i obowiązku, nielekkomyślny, bałwochwalczy i samochwalczy. Warto czytać kazania sejmowe, one są dostępne, język staropolski piękny, ale warto po prostu do nich sięgnąć. Bardzo króciutko o Norwidzie. Właściwie jeden wiersz Norwida chcę tutaj przywołać, on jest drobnym druczkiem, bo chciałem go na jednym slajdzie zmieścić. Ale zauważmy, proszę Państwa, cytując ten wiersz, jak zdumiewająco on się okazuje aktualny. Żaden król polski nie stał na szafocie, a więc nam Francuz powie buntowniki. Żaden mnich polski nie bluźnił wszechcnocie, więc nam heretyk powie heretyki. Żaden pułk polski cudzej nie pruł ziemi, więc poczytani będziem jak złodzieje. Żaden duch polski nie zerwał z swojemi, a więc nas uczyć będą, czym są dzieje. Ale czas idzie, szlachty chrystusowej, sumienia głosu i wiedzy bezmowej. Ale czas idzie i prości się droga, strach tym, co dzisiaj bać się uczą Boga. Ten wiersz Norwida był napisany jako riposta na pojawiające się wtedy, zwłaszcza w kręgach francuskich i niemieckich, w prasie francuskiej i niemieckiej, oskarżenia pod adresem Polaków jako kontestatorów europejskiego porządku. Proszę Państwa, to nie są czasy Szpigla, koncernu Axel, to są czasy trochę wcześniejsze, ale dokładnie okazuje się, że tak jak pisał Norwid, historia to dziś tylko nieco dalej. Prawda? Okazuje się, że czy przeszłość to dziś tylko nieco dalej. Okazuje się, że nic nowego pod słońcem. Byliśmy wtedy oskarżani za antyeuropejskość, za kontestację, za niebezpiecznych, traktowani jako niebezpieczni buntownicy, odpowiedzialni w znacznej mierze za krwawe wydarzenia ostatnich rewolucji. Norwid to wszystko kilkoma pociągnięciami pióra ośmiesza, ale co jest rzeczą ciekawą, ukazuje naród polski w perspektywie szlachty chrystusowej, która zmieni w przyszłości arenę polityczną tak, by dominujący w jej przestrzeni był głos sumienia. I to pozwala kojarzyć przesłanie wiersza z romantycznym mesjanizmem. Ale to jest mesjanizm, proszę Państwa, oparty nie znowu na, jak próbowało nam się to wmówić, na jakichś naiwnych mrzonkach, na jakiejś utopii. To był mesjanizm, który upierał się właśnie na wierności Chrystusowi i prezentował ideę Polski umieszczonej w centrum, na skrzyżowaniu geograficznych i geopolitycznych kierunków na mapie, który wyznacza środek tej mapy, ale zarazem poszukuje swego środka rozumianego jako miejsce w przestrzeni, jako sposób istnienia. Znowu warto oczywiście do Norwida sięgać, warto go odczytywać. Bardzo krótko, proszę Państwa, na temat kardynała Augusta Chlonda, prymas Polski dwukrotnie odzyskiwanej niepodległości, po roku 18 i po 1945. Kardynał Chlons zmarł w bliżej do dzisiaj nieokreślonych okolicznościach w roku 1948, a więc przeżywał dwukrotnie odzyskiwaną przez Polskę niepodległość. Proszę Państwa, chcę zwrócić tylko uwagę może tutaj na jedną czy drugą właśnie sprawę, mianowicie może najpierw na to, że kardynał Chlons już w Polsce przedwojennej zwracał uwagę na sedno polskich trudności, jakim było zło. Skąd zło w Polsce? To są fragmenty zapisków kardynała Chlonda, które były przez lata nieopublikowane. Zostały opublikowane gdzieś na początku lat 90., jeśli dobrze pamiętam. Jego prywatne zapiski, taki notatnik, który po sobie zostawił, a więc to były szkice do jego przemyśleń, przemówień. Oczywiście kardynał Chlons zostawił kilka fantastycznych listów pasterskich, naprawdę niezwykle aktualnych. Kilka lat temu profesor Andrzej Nowak w dobie takich zawirowań politycznych w Polsce proponował, że skoro, przepraszam, ale tutaj opieram się na panu profesorze, że skoro hierarchowie polscy nie bardzo wiedzą, jak w tej chwili wstrząsnąć sumieniami narodu, to może sięgnąć właśnie do listu kardynała Chlonda, jednego z listów wielkopostnych na Środę Popielcową lat 30., gdzie właśnie kardynał Chlons z wielką precyzją ukazywał problem odrodzenia narodu polskiego, duchowego i moralnego odrodzenia narodu polskiego. Ale ja tutaj nie sięgam do tych listów, zachęcam do ich lektury, natomiast sięgam tutaj do takich bardzo skrótowych, robionych dosłownie pociągnięciami pióra notatek. Skąd zło w Polsce? Dlaczego stacza się w dół? Bo żyje w materializmie, kokietuje zasady materializmu, żyje w ohydzie obyczajów, żyje w pustce duchowej, żyje w kulcie materii, kaja się przed nakazami stopniowego bezbożnictwa. I kardynał Chlons nie miał najmniejszych wątpliwości, że system, który Polskę osaczał w latach już 30. XX wieku, system bolszewicki, system komunistyczny, stanowi fundamentalne zagrożenie dla Polski. I proszę Państwa, to jest rzecz też, powiedziałbym, taka trochę zaskakująca, dlatego że oczywiście kardynał Chlons był świadom też zagrożeń nazistowskich, zagrożeń nazizmu hitlerowskiego, ale większe zło upatrywał w systemie komunistycznym jako systemie, który jego zdaniem był systemem trwalszym. I proszę Państwa, kiedy sięgniemy do pamięci i tożsamości i przypomnimy sobie pierwszy rozdział, to wyczytamy u Jana Pawła dokładnie podobną myśl, że system komunistyczny jemu też wydawał się być systemem o wiele trwalszym. Systemem, który miał charakter bardziej uniwersalny i dlatego był systemem trudniejszym do obalenia. Dzisiaj niestety z tym się musimy wciąż liczyć. Chciałoby się powiedzieć z taką bolesną ironią, że komunizm wiecznie żywy. Komunizm wiecznie żywy. Lewica w postaci neolewicy, w postaci nowych haseł strategicznych, ale stosuje te same metody. Stosuje te same metody, które stosowała kiedyś. Kiedyś mieliśmy do czynienia z walką klas, dzisiaj mamy do czynienia z walką płci. Kiedyś mieliśmy do czynienia z nierównością społeczną, dzisiaj mamy do czynienia z nierównością wynikającą z orientacji seksualnych. Kiedyś mieliśmy do czynienia ze strategią oczywiście detronizacji Boga i wsadzenia na to miejsce człowieka. Dzisiaj mamy dokładnie przecież z tym samym, bo skoro nie ma płci biologicznej, wynikającej z aktu stworzenia człowieka przez Boga, to znaczy, że odrzucamy Boga Stwórcę i wsadzamy w to miejsce, no kiedyś to była świadoma część klasy robotniczej, czyli partia robotnicza, dzisiaj mamy natomiast pewne organy, instytucje międzynarodowe, które ustanawiają pewien porządek, poczynając od porządku nazywającego orientacje seksualne, nazywającego, definiującego człowieka, jego płeć i tak dalej. Te same strategie. Okazuje się, że komunizm, że bolszewizm, że neomarksizm czy marksizm jest systemem niezwykle trwałym. I to, co właśnie Chlons stwierdzał przed II wojną światową, przeciwieństwie do wielu teologów zachodnich, którzy uważali, że w systemie marksistowskim są pewne ziarna dobra. Chlond mówił, nie ma żadnych możliwości dialogu z marksizmem. Nie ma żadnego punktu stycznego. Tak samo jak dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, choć brzmi to bardzo niepopularnie, nie ma dialogu z ideologią gender. Nie ma i nie może być żadnej płaszczyzny porozumienia. My możemy ze sobą dyskutować, możemy podawać sobie argumenty, ale bez nadziei, proszę Państwa, że to jest jakaś szansa dialogu w sensie możliwości porozumienia. To są systemy radykalnie sprzeczne, tak jak święty Paweł mówił, jakaż wspólnota Chrystusa z Beliarem, prawda? Jakaż wspólnota chrześcijan z genderystami, jakaż wspólnota chrześcijan z marksistami. Chlond pisał, co socjalizm i komunizm musi doprowadzić do absurdu, to fałszywe pojęcie człowieka. Etyka człowieka to etyka kolektywności, lecz ona jednostki nie uszlachetnia. I to stwierdzenie zła, ten opis zła, ta diagnoza zła, jednocześnie stanowiła dla kardynała Chlonda nadzieję na to, aby wyprowadzić Polskę ku przyszłości, ku czasom nadchodzącym. I to właśnie on w okresie wojennym formułował zdania, które były zdaniami niezwykle wskrzeszającymi. Polska powstanie, będzie wielka i powinna być chrystusowa. No właśnie, wielkość zależy od bycia Polski chrystusową. Nie jest to wizja naiwna, skoro towarzyszy jej przestroga dotycząca najbardziej newralgicznej troski życia społecznego, wolności religijnej. Swoboda sumień dla wszystkich, ale nie swoboda dla robót sekciarskich. Związek odrodzonej Polski z wiarą chrześcijańską, chociażby w takim zdaniu, Polska inną drogą nie znajdzie pokoju, tylko tą, którą jej Zbawiciel wyznaczył i poddaje, bo Jezus sam chce być jej wszystkim. Proszę Państwa, można powiedzieć najkrócej tak, że te poglądy znowu mogą być skrytykowane i są krytykowane przez niektórych jako mesjanistyczne. Ale perspektywa rozwoju Polski jest tutaj zakreślona wyraźnie wiernością przymierzu z Bogiem, a wspiera ją głęboko biblijne, profetyczne przekonywanie o grzechu i potrzebie nawrócenia. Odbudowa Polski to odbudowa w duchu chrześcijańskim. Wyczyszczenie życia z materializmu i marksizmu. Bez tego byłaby to nowa, okrutna, kosztowna farsa. Jednoaktówka kpin i nieporozumienia. Chlond miał bardzo piękny, ciekawy język. Bardzo dosadny i zarazem bardzo literacki. Wyczyszczenie życia z materializmu i marksizmu. Bez tego byłaby to nowa, okrutna, kosztowna farsa. Jednoaktówka kpin i nieporozumienia. Proszę Państwa, nie odbudujemy rzeczywistości Polski, nie możemy myśleć z nadzieją o przyszłości Polski, jeżeli te elementy neolewicowe, neomarksistowskie będą w pełni równouprawnione. Myślę, że nie trzeba do tego przekonywać. I wreszcie postać kardynała Wyszyńskiego. Wiemy, proszę Państwa, że postać absolutnie wyjątkowa. Prymas tysiąclecia, człowiek, który długo czeka na wyniesienie na ołtarze. Znamy doskonale znowu też te perypetie tegoroczne. I wielka szkoda, że właśnie w tych czasach walki z zarazą człowiek, który zwalczył czerwoną zarazę w Polsce po wojnie, akurat nie stał się nam oficjalnie dany jako nasz protektor u Boga. Może tak to po prostu najkrócej ujmę. Jeżeli chodzi o teologię narodu kardynała Wyszyńskiego, to jest wielki temat jego nauczania. Można wskazać, że w rozwoju tej teologii były dwa takie charakterystyczne etapy. Pierwszy obejmował czasy młodości i wojny. Szacuje się, bo dokładnie nie wiemy tego, ale szacuje się, że w latach 40. albo w Żułowie, albo w Żuławiu, albo w Laskach Stefan Wyszyński poczynił pewne notatki, pewne zapiski, które zostały opublikowane dopiero w 1993 roku, Naród, Państwo i Kościół. To były zręby jego teologii narodowości i polskiej historiozofii. Pisane w okresie wojennym, w okresie okupacyjnym przez młodego księdza. Młodego, ale cały czas gorliwie zaangażowanego w sprawy społeczne, patriotyczne, bo no, trzeba by było tutaj wiele na temat tego jego zaangażowania młodzieńczego mówić. Później, po 1948 roku, Stefan Wyszyński, jak wiemy, jako młody biskup zostaje prymasem Polski, następcą kardynała Chlonda. I to rozpoczyna w jego życiu już nie tyle refleksje na tematy historiozoficzne, na tematy narodowościowe, ale to już jest działanie, to już jest czyn. Czyn narodowo-twórczy, czyn prymasowski. Stefan Wyszyński przestaje być obserwatorem i teoretykiem relacji narodu z Kościołem, ale staje się jednym z głównych jego aktorów. To on tworzy czy współtworzy poczucie narodowości w Polsce. Poczucie narodu w Polsce, bycia narodem. Proszę Państwa, jeden taki drobny szczegół. Ci z nas, którzy pamiętają, czy znają z lektur, czy z jakichś odsłuchań przemówienia Stefana kardynała Wyszyńskiego, pamiętają, że on zwracał się na początku każdego ze swoich kazań, homilii, przemówień tym charakterystycznym zwrotem „Umiłowane dzieci Boże”. Proszę Państwa, to przecież był czas, w którym no, my w naszym kraju ludowym byliśmy człowiekiem socjalistycznym. Mieliśmy być człowiekiem socjalistycznym, mieliśmy być towarzyszami. Prawda? I nagle takie pozornie niewinne, umiłowane dzieci Boże, przypomnienie, że godność nasza wynika z tego, że jesteśmy dziećmi Boga, że On nas stworzył, że jest naszym Ojcem. To było budowanie już w tym pierwszym zdaniu poczucia pewnej godności osobowej, godności wynikającej z faktu przynależności do Boga. A potem przychodziły dalsze treści, które po prostu to wszystko rozwijały. Naród dla prymasa Wyszyńskiego to było coś więcej niż umowny zbiór ludzi. To nie była właśnie kwestia jakiejś socjologii, jakiejś struktury socjologicznej, ale to był żywy organizm. Tak jak Jan Paweł II zaznacza w Pamięci i Tożsamości. Naród wywodzi się od rodu, od rodzenia. A więc to jest rzeczywistość żywa, dynamiczna, która posiada określoną rolę w dziejach zbawienia. To jest coś realnego, obecnego w naszym życiu społecznym, co można poddać refleksji teologicznej. Prymas nie przedstawił jakiejś precyzyjnej definicji narodu, ale wskazywał na pewne jego cechy. No przede wszystkim właśnie na to, że naród, każdy naród jest powoływany do istnienia z woli samego Boga. To Bóg chce, by każdy z nich żył jako odrębny naród. Zauważmy, to jest niezwykle mocne postawienie kwestii suwerenności narodu. To Bóg chce, aby każdy naród żył jako odrębny byt. A więc suwerenność narodu jest z woli samego Boga, jest niepodważalna. I każdy zamach na suwerenność narodu, każda próba, powiedzmy, tak zwanej na przykład ograniczonej suwerenności. Znowu część z nas sobie przypomina tak zwaną teorię ograniczonej suwerenności lansowaną przez towarzysza Leonida Breżniewa, który właśnie wysuwał tę teorię ograniczonej suwerenności w stosunku do państw obozu socjalistycznego, że wszystkie żyjemy oczywiście tutaj w tym obozie, no w granicach właśnie obozu za odcięcie od świata, prawda? Więc mamy ograniczoną suwerenność, możemy w ramach tego obozu się poruszać, prawda, jako tako. Cieszymy się pewną suwerennością, no tak jak łagiernicy w łagrze, jak więźniowie w więzieniu, jak obozowicze w obozie, prawda? I to była ta teoria ograniczonej suwerenności, która dawała pewien margines wolności na łańcuchu. I z taką koncepcją suwerenności oczywiście prymas się absolutnie nie zgadzał. Suwerenność jest z woli samego Boga. I jednocześnie to, że Bóg funduje, stwarza narody, sprawia, że istnieje bogactwo narodowości i kultur. I ono nie jest przekleństwem, nie jest skutkiem zniszczenia wieży Babel, lecz jest błogosławieństwem. Kiedy właśnie pisałem te słowa, też mi przyszła taka myśl, trochę może niepokojąca, bo w pewnym sensie tworząca pewien taki rachunek sumienia. Kiedy Polska wchodziła w struktury Unii Europejskiej, niektórzy z polskich biskupów, niektórzy z polskich też publicystów, no przedstawiali takie dwa modele. Model wieży Babel, a więc ten model skłócenia, rozbicia. Z drugiej strony właśnie model wieczernika. Polska bez Unii to jest sytuacja wieży Babel, Polska w Unii to jest model wieczernika, w którym mówimy jednym głosem, rozumiemy się wzajemnie i tak dalej. Piękne obrazy, bardzo sugestywne, byłem do nich też przez jakiś czas przekonany. Dzisiaj widzimy, że one nie są tak do końca prawdziwe. Może niekoniecznie to jest tak, że albo taki wieczernik pozorny, w którym jesteśmy pod jednym dachem, ale niekoniecznie mówimy jednym językiem, niekoniecznie się rozumiemy. I może niekoniecznie tak, że w przypadku właśnie odrębności i różnorodności, że od razu mamy do czynienia z wieżą Babel. Prymas Wyszyński pokazywał, że ta odrębność narodowa, odrębność kultur może być wielkim dobrodziejstwem. Do tego samego później nawiąże Jan Paweł II, o czym będę mówił na zakończeniu naszych spotkań, kiedy będzie mówił właśnie o odrębności kultury jako wyznaczniku bogactwa narodów, jako wyznaczniku suwerenności narodów. To bogactwo pochodzi od Boga, który chciał nas mieć odrębnym narodem i wszczepił w nas wolę i moc ukształtowania się w naród. Wielość nacji zapewnia bogactwo życiu religijnemu w Kościele. Kościół powszechny, katolicki jest kościołem złożonym z wielu wspólnot lokalnych, zróżnicowanych i to świadczy o jego bogactwie. To nie jest przekleństwo, to jest błogosławieństwo. Każdy naród ma swoje miejsce i zadania w planie Bożym i takie właśnie miejsce i zadania ma także Polska. Znowu można powiedzieć, że w nauczaniu prymasa są pewne elementy zdrowo rozumianego mesjanizmu. Skoro bowiem przetrwaliśmy wszelkie próby unicestwienia nas, to widocznie Bóg chce, byśmy byli odrębnym narodem, stwierdza prymas. Dzieje każdego określonego narodu łączą się z jego ziemią, która jest darem Bożym dla tego narodu. To jest ogromny temat w nauczaniu prymasowskim. To, że właśnie naród ma swoją ziemię, to domaga się ogromnego szacunku dla ziemi. Prymas zwracał się ogromną ilość razy do rolników, wyrażając głęboki podziw, szacunek za ich pracę dla ziemi, nad ziemią i z ziemią, można powiedzieć. A jednocześnie zwraca uwagę, że ziemię należy traktować szerzej niż tylko glebę. Ziemia to jest w ogóle materia. Naród potrzebuje też pewnego wymiaru materialnego. Tym wymiarem materialnym jest między innymi kultura. Prymas bardzo często w swoich kazaniach mówił tak, że Pan Bóg dał nam pierwsze historyczne przykazanie w słowach czyńcie sobie ziemię poddaną. I to właśnie przykazanie, które nazywał pierwszym historycznym przykazaniem, dotyczy nie tylko panowania nad ziemią w sensie uprawy roli, rolnictwa, kultury agralnej, ale dotyczy kultury w ogóle. Czynić sobie ziemię poddaną to znaczy przekształcać właśnie naturę, materię w kulturę. I to był element niezwykle ważny w tym nauczaniu prymasowskim. Ten dar Boży legitymizuje prawo narodu do własnej ziemi i własnej ojczyzny. Ziemia woła do Pana swego, narodu polskiego, do najwyższego Pana, Króla Królów, Ojca Narodów. Ilekroć jest zagrabiana przez najeźdźcę. Związek narodu z ziemią jest związkiem niezwykle istotnym, niezwykle integralnym. I znowu, no tutaj siłą pewnych skojarzeń nasuwają się no chociażby te batalie, które w minionych latach toczyły się dzięki właśnie inwencji ojca dyrektora i w środowisku właśnie rodziny Radia Maryja, te boje o polską ziemię, boje o ocalenie polskiej ziemi, o niewykupywanie, niesprzedawanie, nieoddawanie tej ziemi w obce ręce. To nie jest tylko kwestia czysto ekonomiczna, to jest kwestia bytu narodowego. To jest kwestia bytu narodowego i tożsamości narodu jako takiego. Oczywiście tym wszystkim hasłom, tym wszystkim wołaniom, nawoływaniom do troski o naród, do zabezpieczenia właśnie bytu narodowego, nie towarzyszyły w żadnej mierze nastroje jakieś nacjonalistyczne, szowinistyczne. Prymas bardzo mocno wskazywał, że nacjonalizm jest grzechem, a istotą tego grzechu jest odrzucanie obowiązków współodpowiedzialności. Natomiast jedną z podstawowych prawd katolickiej teologii narodu jest braterstwo narodów. Każdy z narodów ma prawo do istnienia, bo każdy został powołany przez Boga. Każdy z narodów ma prawo do własnej ziemi, ma prawo do suwerenności. I jedną z podstawowych prawd jest właśnie to braterstwo narodów, które stanowią w sumie wielką rodzinę, mającą jedynego ojca. Rodzina ta narodów jest powołana do uwielbienia wspólnego ojca. Żaden z narodów nie jest Bogiem. Wszystkie są sobie równe w godności przed prawdziwym Bogiem. Tworzą jedność wielości dzięki wspólnemu ojcu. Człowiek, który jest imago Dei, jest obrazem Boga, nie może być podporządkowany interesowi narodowemu. A więc rzecz znowu bardzo ważna, ponieważ prymas tutaj stał na gruncie personalizmu chrześcijańskiego. Człowiek jest przed narodem, przed społecznością. Interes człowieka nie może być podporządkowany jakiejkolwiek zbiorowości. Nie może być człowiek po prostu właśnie wdeptany w jakąś masę. Naród powinien dbać o człowieka, chronić jego życie, zaspokajać jego potrzeby, także duchowe i religijne. Prymas był świadom tego, że ten model idealny jest oczywiście naruszany przez wypaczenia, przez grzechy, przez różnego rodzaju egoizmy, które przybierają różne formy. Grzech pychy i pożądliwości. Mówił o tym, że narody poganieją, wpadają w samouwielbienie i bałwochwalstwo, w dyktaturę egoizmu narodowego, niedoceniania innych narodów. I to właśnie owocem tych grzechów jest nacjonalizm, który jest siłą odśrodkową, rozbijającą resztki dawnej chrześcijańskiej rodziny ludów. I to właśnie nacjonalizm wyrosi naród nad człowieka. To jest też cecha nacjonalizmu, którą trzeba dostrzec. Naród nigdy nie może być najwyższą wartością, nawet doczesną, gdyż wartością doczesną jest człowiek. Twierdzenie, że naród jest najwyższym dobrem człowieka, wynika z samolubstwa narodowego. Tak naprawdę jedynym najwyższym dobrem może być Bóg. Jedynie Bóg wskazuje narodom ich drogi i zadania. Proszę Państwa, to wszystko dotyczy myśli prymasa ogólnonarodowej, dotyczącej narodu jako takiego. Ale przy tym podkreśleniu raz jeszcze chcę zwrócić uwagę, że istnieje prymat człowieka nad narodem, że naród nie jest wartością najwyższą, że każdy z narodów został powołany przez Boga do istnienia i dlatego istnieje wspólnota narodów, braterstwo narodów. Wszystkie są równe w swojej godności. Różnorodność tych narodów jest bogactwem, a nie przekleństwem. Przy wszystkich tych założeniach oczywiście prymas jednocześnie, nie zmieniając poglądu w tym zakresie przed chwilą wypowiedzianym, postrzegał specyficzną wizję Polski. Był przecież Polakiem. I doceniając każdy naród w jego odrębności, dostrzegał zarazem specyfikę Polski. Nie idealizował Polski w żadnym wypadku. Wiemy doskonale, że był doskonale świadom jej wad i grzechów. Świadczy o tym chociażby Wielka Nowenna Tysiąclecia. Świadczy ten wielki program duszpasterski, który był poświęcony między innymi na to, aby wydobyć nasze wady i przywary narodowe i aby właśnie odrzucić je z naszego życia publicznego. Ta wielka nowenna była między innymi pokutą za grzechy narodu. Prymas wskazywał, odwoływał się właśnie do tej historii Izraela, pokazując, że grzechy były przyczyną klęsk narodowych. Narody są karane za swoje grzechy i sprzeniewierzenia się Bogu. I właśnie dlatego piętnował te grzechy naszego narodu, grzechy Polaków, które były przyczyną właśnie klęsk. Ale przy tej realistycznej wizji wciąż jednak postrzegał Polskę jako przedmurze chrześcijaństwa. Wciąż postrzegał Polskę jako wartość samą w sobie, jako wartość, która nie została naruszona, może została osłabiona, ale nie została naruszona czy zniszczona pomimo tych grzechów. Mówił między innymi: Polska słynie jako kraj katolicki, jako Polonia Semper Fidelis, jako ziemia krzyżów i miejsc cudownych, gdzie Boga wszystko przypomina. Zadziwiamy narody swą głęboką czcią ku Matce Najświętszej. I pokazywał chociażby takie cechy, można powiedzieć wyjątkowe, szczególne, wskazujące na to, że naród polski stał w obronie Kościoła i cywilizacji chrześcijańskiej. Stał właśnie w obronie Kościoła i cywilizacji chrześcijańskiej. To była nasza cecha, prawda? Nasza cecha szczególna. To, co nazywaliśmy przedmurzem chrześcijaństwa. Ale to, co było także nie tylko czynem zbrojnym obrony właśnie Polski i Europy przed najeźdźcą ze wschodu, ale co było także pewną obroną, powiedziałbym, ideologiczną, bo Polska rzeczywiście ukształtowała swoją myśl polityczną, ukształtowała swoją myśl społeczną tak, że stanowiła ona obronę przed ideologiami zarówno wschodnimi, jak i zachodnimi, które właśnie w postaci totalitaryzmów niszczyły polską rzeczywistość, niszczyły rzeczywistość społeczną, ogólnospołeczną. Krótko mówiąc, prawda, w Polsce nie powstały żadne ideologie rodzime, które miałyby charakter totalitarny. One co najwyżej były importowane, one były co najwyżej aprobowane przez niektórych, nielicznych, ale powiedzmy sobie, takiej sytuacji Polska nie wytworzyła, żeby właśnie stworzyła tutaj jakieś doktryny, ideologie ateistyczne, antyhumanistyczne, antyspołeczne. Pokazywał też, prymas przypominał, zasadę tolerancji religijnej, dzięki której nigdy nie prowadziliśmy wojen religijnych. Jeżeli dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy oskarżani nieustannie o dyskryminację, o nietolerancję, jeżeli dzisiaj wielu Polaków, niestety widzimy to w ostatnich dniach dosłownie w różnych mediach społecznościowych, wypisuje totalne bzdury świadczące o kompletnej biegunce słownej przy totalnej obstrukcji myślenia. Kiedy ci ludzie posługują się pojęciami nietolerancji typowej dla Polaków, prawda, ciemnogrodu, zmienionych wieków. To przecież to jest coś strasznego, świadczące tylko i wyłącznie o ogromnej ignorancji, ogromnej totalnej ignorancji i arogancji zarazem. Bo Polska była krajem, który modelowo wręcz był krajem tolerancyjnym, co wcale nie znaczyło, że Polska straciła właśnie swój byt katolicki jako podstawę swojego bytu narodowego. Nie byliśmy nawet mściwi wobec wrogów ojczyzny. To też jest rzecz charakterystyczna. Oczywiście możemy mówić, proszę Państwa, tutaj o różnych sytuacjach odwetu, o różnych sytuacjach zemsty, ale też z drugiej strony zauważmy, że to w naszej literaturze na przykład mamy przykład chociażby Longinusa Podbipięty, prawda? Bardzo charakterystyczny przykład, świadczący jednak o pewnym etosie myślenia, o tym, że człowiek, który zostaje tak straszliwie skrzywdzony przez krzyżaków, tak straszliwie sponiewierany, okaleczony, prawda, okazuje tym ludziom, swojemu oprawcy okazuje miłosierdzie. Miłosierdzie, które dla tego zbrodniarza staje się nie do uniesienia. Nie do uniesienia, ale on okazuje miłosierdzie. I to jest myśl, która, to jest obraz literacki, ale przecież on wyrasta z pewnych prawd dziejowych. Wyrasta też z naszego etosu narodowego. I wreszcie umiłowanie wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Prymas wielokrotnie o tym mówił. Też taka rzecz ciekawa, przypominam sobie z jego tekstów, że zwłaszcza właśnie te tematy równości, sprawiedliwości, wolności on wydobywał w kontekście Magnificat, tego hymnu Maryi, który służył mu właśnie jako okazja do tego, aby te tematy społeczne wydobyć. W Polsce inaczej niż w krajach Zachodu nie było też myślenia kolonialnego, gardzącego innymi narodami. Myśmy nigdy nie szli na podboje, na kolonializację innych narodów. A dzięki czemu? No właśnie dzięki katolicyzmowi, który dał nam uniwersalistyczny sposób myślenia. Chętnie broniliśmy innych narodów i ich wolności, ale przecież nie podbijaliśmy, nie zawłaszczaliśmy. Nie prowadziliśmy właściwie wojen zaczepnych, niemalżeśmy ich nie prowadzili. Jeżeli nawet to one były jednak sprowokowane, jak śmiem twierdzić, jakimiś wcześniejszymi aktami, ale generalnie to były wojny obronne. Poświęcaliśmy się w imię wiary, obrony innych i najwyższych idei. I podsumowując myśl kardynała Wyszyńskiego, można powiedzieć tak, że w tej myśli no, mamy z jednej strony pewną diagnozę wyrażającą się tym, że naród, podobnie jak indywidualny człowiek, jest zagrożony niewiernością i grzechem. Prymas był tego świadom. Odstępstwo może być tak wielkie, że powstaje niekiedy wątpliwość, a Zali to jest jeszcze ten sam naród ochrzczony, mający swoją wielowiekową kulturę i obyczaj narodowy. Czy też już nie wiadomo, kogo mamy przed sobą? Jakie formacje obyczajowe i intelektualne? Słowa prymasa Wyszyńskiego sprzed kilkudziesięciu lat. Powstaje niekiedy wątpliwość, a Zali to jest jeszcze ten sam naród, ochrzczony, mający swoją wielowiekową kulturę i obyczaj narodowy. Czy też już nie wiadomo, kogo mamy przed sobą? Jakie formacje obyczajowe, intelektualne. I dlatego naród nieustannie potrzebuje odkupienia. Musi dokonywać rachunku sumienia, aktów pokuty, odrodzenia duchowego, darowania też win innym narodom. Dzięki aktom nawrócenia naród przekształca się z nienarodu w naród Boży, z narodu grzesznego w naród pokutujący. I znowu słowa prymasa. Nie idzie jednak o to, aby wymieniać ludzi, przekształcając ten naród z narodu grzesznego w naród Boży. Nie idzie jednak o to, aby wymieniać ludzi, tylko o to, aby ludzie się odmienili, aby byli inni, aby, powiem drastycznie, słowa prymasa, jedna klika złodziei nie wytarła klucza do kasy państwowej innej klice złodziei. Idzie o odnowę człowieka. Sumienie trzeba obudzić, bo jeśli sumienie się nie odmieni, to nawet najlepsze instytucje nie utrzymają się i nie dadzą ducha narodowi. Chciejcie sami być plemieniem nowych ludzi, inaczej rozsypiecie się. Proszę Państwa, to tylko pewne impresje polskiej teologii narodu, którą przypomina Jan Paweł II na początku swoich rozważań na temat narodu. I myślę, że warto przywołać sobie te pewne impresje, żeby później dostrzec, że Jan Paweł II korzysta z myśli, z dorobku swoich poprzedników, ale oczywiście tworzy własną, oryginalną też koncepcję. I po drugie, tworzy tę koncepcję w zupełnie nowych okolicznościach, w zupełnie nowym czasie. O tej koncepcji spróbuję powiedzieć już jutro. Natomiast dzisiaj jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę na tę ilustrację, która jest tutaj obok zdjęcia prymasa, tą okładkę książki. To jest właśnie książka Polska teologia narodu pod redakcją księdza profesora Bartnika, która zawiera opracowanie no, kilku wspomnianych tutaj bądź niewymienionych także autorów, którzy zajmowali się tą polską teologią narodu. Raz jeszcze chcę zwrócić uwagę już po raz ostatni, że to jest specyfika polskiej teologii, pewnej też polskiej myśli, bo jest to myśl z pogranicza teologii i politologii. Bardzo charakterystyczna, bardzo specyficzna. Często nam się zarzuca, że nie jesteśmy zbyt oryginalni w naszych myśleniach, w naszych ideach, prawda? No nie jesteśmy, proszę Państwa, jakimś karłem też intelektualnym, powiedzmy sobie wprost. Może nie umiemy reklamować często swoich produktów narodowych, a jednym z takich produktów jest właśnie polska teologia narodu. Na pewno unikalna w skali teologii światowej, nie waham się powiedzieć, wyrastająca z polskich doświadczeń i wyrażana przez zarówno świeckich, jak i duchownych w sposób bardzo, bardzo charakterystyczny. Dopina tej teologii narodu Jan Paweł II, o którym mowa będzie jutro. Natomiast dziękując Państwu serdecznie za uwagę, w tej chwili jeszcze takie ogłoszenia duszpasterskie pozwolę sobie przekazać. O godzinie 18 mamy mszę świętą, na którą oczywiście serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, ja powiem jeszcze tak. To, że my możemy odbywać te nasze spotkania tu, w tym miejscu, w Toruniu, w bliskości sanktuarium i w samym sanktuarium, to jest naprawdę wielkie błogosławieństwo, bo to jest żywa obecność Jana Pawła II, ale to jest też to genialne miejsce, które pokazuje nam Polskę jak na dłoni, pokazuje nam to, o czym tutaj próbuję nieudolnie mówić, pokazuje nam nasz naród, pokazuje nam historię i zmaganie historii i sumień, pokazuje nam dorobek naszej kultury, w postaci tych wielkich postaci, które obserwujemy, możemy zaobserwować w malowidłach, na freskach, mozaikach sanktuarium toruńskiego. To jest, powiedziałbym, najlepsze miejsce do spojrzenia na Polskę. Tak bym ośmielił się to najkrócej powiedzieć. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam oczywiście na mszę świętą. I jeszcze już dosłownie ostatnia uwaga techniczna. W programie mieliśmy przewidziane o godzinie 20 ewentualne spotkanie, ale myślę, że po dzisiejszych dojazdach i przyjazdach możemy czuć potrzebę zmęczenia, a ci, którzy by odczuwali potrzebę modlitwy, to o godzinie 20:20 jest różaniec w sanktuarium zakończony apelem, więc w imieniu ojca kustosza serdecznie zapraszam. Ci, którzy chcą się udać już na spoczynek albo na jakieś prywatne rozmowy, oczywiście jest ku temu możliwość. Nie wiem, czy ojciec dyrektor jeszcze zechce przekazać swoje słowo. Zawsze i wszędzie.
Ja jak hostessa pobiegnę.
My wiemy, że ksiądz profesor potrafi biegać, nie? Ale tak. To znaczy, jeszcze taka sprawa, modlitwa, bo tu w programie nie ma modlitwa tej, tak. Każdy może tak prywatnie, czy rano, czy kiedy, czy wieczorem. Rozumiecie Państwo? Przyda nam się też takie wyciszenie. Jest kaplica. Jest sanktuarium. Proponujemy w sanktuarium, no bo tam jest bardziej święte jeszcze miejsce. Tam jest ten obraz, dla mnie szczególnie drogi, przed którym modlił się święty Jan Paweł II. On otrzymał go przed Bożym Narodzeniem. Jest taka książeczka Droga Maryi i tam jest błąd. Tam pisze, że w 1980 roku otrzymał, czy w 82, nie pamiętam, to jest błąd, nie wiem skąd czerpali to. No to tak bywa, zawsze trzeba sprawdzić wszystko. Nawet to, co napisane, niekoniecznie jest napisane bez pomyłki, prawda? Otrzymał tuż przed Bożym Narodzeniem od księdza doktora... Józef, nie pamiętam, z Krakowa, Niedźwiecki, coś takie nazwisko. Tak, ten ksiądz wymalował ten obraz, on jest specjalistą od sztuki, był dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego, nie wiem czy jeszcze jest, był duszpasterzem akademickim, miał dość dużo studentów u siebie w duszpasterstwie. I on dał właśnie w 1979 roku ten obraz. Widzę, że pani się musicie się tak odwracać, to ja się, żeby was nie męczyć, to tak. Otóż ten obraz. I państwo wiecie, jaka jest historia, prawda? Z tym obrazem, jak dotarł do nas. To jest naprawdę cud. To jest cud. Ale widzę, że to pisze, niebo pisze pewne sprawy. Nie my, bo tak po swojemu to by nie dał rady. Samemu to by nic nie wyszło. Tu wszystko widzę niebo. Ale w każdym razie ta sprawa. Jeszcze kawa. Widzę, że nie ma w programie, że kawa. Ja bym proponował kawę na przykład przed koronką, czy tak, żeby się zmieścić. Nie? No jak ktoś, bo niektórzy lubią kawę po południu, nie? Prawda? No. No i też teraz było też tak planowane, no to poprosimy, żeby korektę może tam wydrukują to jeszcze raz i dobrze. Także taka sprawa. Co jeszcze? Może jeszcze jakieś porządkowe sprawy? A może państwo ciekawi jesteście, co tu robimy, bo ksiądz profesor mówił o tych postaciach tam, prawda, w sanktuarium. To sanktuarium, jak budowali, to powiem, to architekt się znalazł taki dość dobry. Ten architekt, szukaliśmy architekta, przyjechało tak, zgłosiło się z 40 i raz przyjechało ich ponad 20, nie wiem dokładnie ilu. To kawę żeśmy zrobili w jednym z tych ogrodów zimowych, pierniki toruńskie i tak żeśmy rozmawiali. I przyznam się, że mnie osobiście żaden projekt się nie spodobał. Tego kościoła, jak planowaliśmy sanktuarium wybudować, jak już ten obraz przyszedł. Mówię, żaden. A chwalili jeden drugiego, różni podpowiadali. Żaden, mnie osobiście nie tam. I co, no to kto tu? No, rozmawiałem często z księdzem biskupem Andrzejem, wtedy ordynariuszem. Mówi, ojcze, tu jest taki jeden, Ryczek się nazywa. A wiecie, jak to było? Mogę jeszcze mówić? Nie. Czyli, bo proszę patrzeć na zegarek, tak żebyśmy zdążyli wszystko. Tak, taki Ryczek. I mówi ksiądz biskup, miał przyjechać Ojciec Święty do Torunia i też się martwiłem, kto wybuduje ten ołtarz tam na lotnisku, kto? I taki się zgłaszał, taki się zgłaszał, taki się... No i przeróżni, i tak kochali sztukę, tak na dwie ręce. Rozumiemy się, nie? O co chodzi? Tak, tak. Tak, no. No i mówi, i księża mówi, ksiądz biskup mówi, żaden mi projekt się nie podobał. I księża mówią, a tu jest taki jeszcze jeden. Nazywa się Ryczek. I on przyjechał ze Stanów. On pochodzi gdzieś z Torunia czy spod Torunia. Później wyjechał sobie na chwilę, na jakiś czas tam do Austrii miał pracownię, gdzieś tam pracował, później do Nowego Jorku. Między innymi Trumpowi coś tam robił też, jakiś tam wystrój czegoś. W każdym razie to mi tak opowiadał, a ostatnio chyba wczoraj z nim rozmawiałem. Tak, chciałby przyjechać do Polski. Dlaczegośmy rozmawiali wczoraj, bo właściwie to ja powinienem być jutro. No, zaproszony jestem do Lwowa, bo tam jest konsekrowany kościół świętego Jana Pawła II i żeśmy tak starali się pomóc tam, jakoś żeby to powstało. Arcybiskup jest bardzo porządny człowiek, Mokrzycki, tak czy nie? I jemu jestem bardzo wdzięczny, bo jak był sekretarzem Jana Pawła II i Benedykta XVI, to był bardzo życzliwy, a od tej życzliwości też zależało trochę, nie? Zawsze, powiem wam tyle, jak Benedykt XVI już był, to mówię, no księże prawacie, no mógłby ksiądz prawa coś dobrego Ojcu Świętemu powiedzieć, Benedyktowi. A on mówi, przecież codziennie mówię. No. I tak żeśmy rozmawiamy tam u niego. Mówi, przepraszam, ale o 16 muszę być na dole, bo tam z Ojcem Świętym idę na spacer. Codziennie godzinę o 16 z Benedyktem XVI. No i wtedy mu najwięcej mówił. O Radiu Maria też. Bo tam byli tacy, którzy mówili odwrotnie, dochodzili tam. Żebyście wiedzieli. Do dzisiaj to jest. No nie trzeba się dziwić. Takie czasy. Tu wszystko jedno z drugiego wypływa. To nie jest takie. My też musimy być operatywni. Bo jak my nie będziemy, to inni przyjdą. I działać. Modlitwa i czyn. Nie mówi, że już, jak nikt mi nie mówi, że już ma swoje lata. Dopóki się rusza, to jeszcze, tak, dopóki jeszcze mózg pracuje. Ojciec Święty Jan Paweł II, jak już miał ileś tam lat i tak ledwo szedł, no to było już tak, nie? Że widzieliśmy, że go męczyło taki kardynał, co był najpierw gdzieś tam w świecie menedżerem, kimś tam tego i poszedł do seminarium I później aż kardynałem został. I idzie przy Ojcu Świętym, mówi do niego: Ojcze Święty, gdyby jeszcze tak te nogi. Ojciec Święty mówi: Kościołem się rządzi głową, nie nogami. No. I tak sobie myślę do końca, głowa niech pracuje i serce i do roboty. Jak się nie da dojść, to telefonik, to internet, wziąć się do tego. W każdym razie, no nic, mówiłem jeszcze wczoraj księdzu arcybiskupowi Mokrzyckiemu, że bardzo tak cieszę się wszystkim, ale mamy bractwo świętego Jana Pawła II. Co? Nie z wami tam, z wami akurat. No, z kobietami jeszcze na dodatek. A jak z mężczyznami, to też źle. Daj spokój. Tak, tak. Jesteśmy przy sanktuarium. Alleluja i do przodu. W każdym razie, czyli kawa, tak, to, ach, i te wszystkie, i Ryczek, i pan Ryczek, jak już zrobił, ten Ryczek się pojawił, tak, a Ryczek przyznał się, że wcale nie był tak katolik. A różnie tam tego. Też, ale jak zobaczył, biskup go zaprosił, przyprowadzili pana Ryczka do biskupa przed przyjazdem Ojca Świętego i mówi: no tak, to ja bym tak. I zaczął, wziął kartkę i porysował. Tuk, tuk, tuk. Tak, to bym tak widział ten ołtarz, tak pomyślał. I biskup mówi: och, to mi się podoba. No to jestem gotów robić, ale umówmy się, to jest mój dar dla Ojca Świętego. I tak samo ten Kościół, jak usłyszał, tak. A ja myślałem, że już będę tak powoli się wyciszał. A mieszka w New Jersey w takim ośrodku dla emerytów. Ma jakąś tam taki domeczek i tam ma te oświadczenia wszystkie, łącznie z zapewnieniem tego ubezpieczenia, że nawet gdy będzie potrzeba, to i hospicjum się znajdzie. Ja im nie wierzę, te hospicja, żeby im dali zastrzyku jakiegoś na uspokojenie wieczne. No tak, to tam wszystko, jak Pana Boga nie ma, kochanie. To się ładnie nazwie, nie? Pięknie. Jeszcze tak podprowadzą, że sam naciśnie ten delikwent. W każdym razie no pan Ryczek pokazywał, jak mówił, tylko że jedno to jest mój dar dla Ojca Świętego. Proszę tylko jedno, czy moglibyście mi zapłacić podróż do Polski i z Polski, samolot. Nie najdroższy. Nie. No i tak wybiera się do Polski, teraz nie może dolecieć. Takie miał nieszczęście, powiem. Proszę pomodlić się za niego też, za jego brata. On ma tam brata miał. Bratową i bratanka też. I zawsze na Wigilię spotykali się razem i zostawał na noc. A tym razem powiedział: nie, wraca do siebie. I co się stało? Pożar. Spalona bratowa. Widać, że ten brat chyba chciał podejść gdzieś, ratować, i też spalony. No, tak to bywa. Tak to bywa. Trzeba być gotowym, nie? W różnych sytuacjach. A Pan Bóg chciał jeszcze pana Andrzeja tutaj i nie nocował. Zawsze nocował, tym razem nie nocował w tym roku. W każdym razie i co pan Andrzej tak wyobraża sobie, że takie tu, powiem wam, jakie miał pomysły. Panie Kaziu, czy to są amerykańskie? Bo pan tyle lat w Ameryce z małżonką. Tak, myśmy się poznali w Chicago. I pan przysłał nam taką szopkę świecącą, postacie do szopki świecące. No, prawda? No. A teraz mieszka w Białymstoku. Tak. No. No, tak. I co? I co? I ten pan Ryczek miał różne pomysły i tam na tym poziomie, gdzie są organy, tylko od strony, tam jest taka przy prezbiterium, jest tam konfesjonał na piętrze, jak zobaczycie państwo, to on tam chciał sklepik zrobić. Sklepik. I mówi: tak, w Ameryce, tak. I tego, to nawet wino sprzedają. Ja nie widziałem tego, nie widziałem, ale mówię: no to już pan mi tego. Tu akurat to śmiałem się z niego. Ale dobrze, że mówi, nie? No i pięknie w każdym razie. I to miało być wszystko białe tam. A ja mówię, nie, wie pan co, jak tak zrobił takie prezbiterium, bo mówię, prezbiterium to niech będzie kaplica Jana Pawła II. I tak sobie pomyślałem. I on klęczący, tak jak go się widziało. Modląc. No tu jest nie taki modląc, tylko pokazuje. Ale to ci artyści, bracia Kruczek, dwóch salezjanów to robiło, bliźniaków. Tylko dwóch było synów w tej rodzinie. Dwoje dzieci, czy dwóch tak chłopaków i oddali ich Panu Bogu, a oni poszli do salezjanów. Oni są po akademii też sztuk pięknych i tak dalej. A zaczynali od dziecka. Mówi, już kleili tamtego, lepili jako dzieci. No, talent, prawda? I oni zrobili tą figurę. Robią przepiękne, malują pięknie. Chciałem, żeby tu malowali, ale już nie mogli, no szkoda. No ale inni też ładnie malują, może nie tak, ale ładnie. W każdym razie wtedy, żeśmy powiedzieli, tu kaplica, ten obraz, tylko w ramach, żeby zabezpieczyć, prawda? Widzieliście państwo, podpisany Jan Paweł II, kto nie widział, niech podejdzie, popatrzy, zobaczy. Ojciec Święty ucałował, to było w grudniu 2004 roku. 2 kwietnia odszedł do Pana. Ksiądz Drozdek przyjechał po miesiącu takiej pokuty, takiej postu o chlebie i wodzie i modlitwie. Przyszedł tam do Ojca Świętego, Ojciec Święty go przyjmował często, bo tam nie będę już mówił dlaczego. To były tak bardzo związane w każdym razie. Między innymi przez to sanktuarium fatimskie. No i co? I Ojciec Święty, znaczy ten poprosił Ojca Świętego, Ojciec Święty, daj mi ten obraz. Ojciec Święty mówi, Stasiu, daj mu. I pobiegli do kaplicy, wyciągnęli. Ojciec Święty podpisał, ucałował. I państwo już znacie historię, jak to. Ja mówię teraz tak, no Jan Paweł II jest w centrum. On największy z rodu Polaków, ale Polacy to od Mieszka I. No to prosiłem historyków, najwięcej pan Mieciu Ryba, profesor, o najwięcej, bo tego takżeśmy konsultowali. Wszystko konsultowane było najlepiej z mądrzejszymi to wszystko robić. Dobry osioł wiesze się ściąga od lepszego. No tak jest, tak jest, tak trzeba, a nie tak przemądrzały tak i później głupoty robi. Tak, w każdym razie. No i co? I mówię, od Mieszka I, jakie postacie? I to są tam różne postacie, ale to są tylko przedstawiciele. Tak. No a teraz trzeba dalej. Polska, tam zauważcie państwo w naszym sanktuarium, wszędzie jest, nawet na posadzce są polskie wzory, prawda? Góralskie, kaszubskie, gdzieś zaraz Kaszubi, a tam ci, jak się nazywają ci nie, tam nie Łomża, tylko tam Kurpsie, tak mówił biskup Stefanek, mówił Kurpsie, tak, ta żartów, tak. No i później, i inne krakowskie, jak było więcej, to byśmy jeszcze więcej. Ale witraże też tak samo polscy święci. Tam się wdarło paru obcokrajowców, to święty Alfons Maria Liguori, ale nasz założyciel, to co żeśmy zrobili, bo jak człowiek umrze, to powie, wyprze się człowieka, nie? Także już tak, żeby w wieczności... Proszę? Może tak spojrzy łaskawie, powie, Panie Boże, miej litość nad nim. Tak w każdym razie. I tam jest paru takim, święty Klemens, Dworzak, inaczej Hofbauer. No, to tego. W każdym razie tak, coś jeszcze. A, i teraz co tu robimy? Was może ciekawi, ten budynek, co jest... Już mury wyciągnięte, ale jeszcze jest bardzo dużo roboty. Żebyście państwo wiedzieli, to buduje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To nie dla Rydzyka, bo Rydzyk jest... To, co to jest? My mamy tylko kłopot, naprawdę. My żadnych pieniędzy nie widzimy. Nasi ludzie tylko... My obecne utrzymanie musimy sami szukać. Na to nie daje ministerstwo. Musimy te wszystkie księgowości, te przeróżne rzeczy tam. W każdym razie to robimy, budujemy i teraz wnętrze trzeba będzie zrobić jeszcze i zewnątrz elewacja to będzie, Ja bym chciał koniecznie, żeby to otworzyć na drugi rok, na rocznicę radia. Nie da rady? Jak szczelę panią to tak? Co pani tak? Żeby pani w złej godzinie nie powiedziała. Ale to z miłości do pani tak. My cię lubimy. Możemy publicznie mówić to. W każdym razie tak. Proszę państwa, mam nadzieję, bo my na to naciskamy i pracujemy nad tym. To będzie takie muzeum. Pamięć i tożsamość. Ojciec Święty mówi o polskości. Jaka jest polskość? Co to znaczy być Polakiem? Od Mieszka I to będzie. I to będzie też multimedialne. Nad tym pracujemy. Jest dużo, dużo roboty przy tym. To jest to. I tam będzie też aula na 800 miejsc siedzących. I będzie, tam będzie równocześnie koncerty, czy jakieś spotkania, sympozja, czy teatr też. Marzę o tym, żeby teatr, tu studenci pięknie grają, to oni aktorów wynająć, prawda? Porządnie. Od aktorów się oni uczą, jest szkoła już. Czego? Kiosk? A jaki kiosk? A w Bazylice nie, tam w kościele nie będzie kiosku, ani nigdzie tutaj ten kiosk. Jest tam księgarnia i na lody tam zapraszam. Dobre lody, naprawdę, i kawa dobra, i nie tylko, i różne rzeczy. W każdym razie to, a tutaj po tamtej stronie państwo możecie robić, robimy Park Pamięci Narodowej. Już, bo jeszcze tam nie wchodzimy, bo tam się robi jeszcze, a jak pani wejdzie, to pani powie, że ode mnie i tyle. No. Tak, ale to jest jeszcze nieciekawe, bo to nie będzie nawet podświetlone, ale zobaczycie państwo, ile nazwisk. Tam już jest 18 457 nazwisk, czy 59. Tych, którzy pomagali ratować Żydów. Mamy ich blisko 40 000, tylko nie mamy pieniędzy na zrobienie tych szyb i wypisanie, bo byśmy to zrobili już. Jak macie znajomych, te różne spółki, to powiedzcie, że taki, ty słuchaj, chcesz trochę na niebo zarobić, no to pomóż tam. No nie żartuję, no. Na dobre cele, a nie dają na dziadostwa. A są bardzo bogaci w Polsce. Naprawdę. Już nie, niektórzy uczciwie, naprawdę znam taki. Ale po co pani negatywnie patrzy? Popatrzmy na tych dobrych. To jest przykład, a nie. Już panie, nie dajmy się wciągać w dół. No, tylko do góry szukajmy. Bo są tacy. W każdym razie tam robimy Park Pamięci Narodowej. Tam będzie też takie pod dachem robimy. Takie miejsce pod tytułem Polska krwią uświęcona. I tam będzie w środku pieta, po prawej stronie, patrząc na pietę, Katyń, po lewej Smoleńsk z nazwiskami oczywiście i miejsca, gdzie Polacy byli mordowani, będą wypisane i będą zdjęcia i tak dalej, takie różne. 8 chcemy to otworzyć. No pięknie. Z tymi szefami, z tymi od spółek tych. No, ale to pani nie musi ich przywozić, tylko przywieźć co innego. Nie żartuję. No naprawdę, słuchajcie, tak dzieje się, tak powstaje, tak uczelnia powstała. No zobaczcie, ten dom. Skąd? Z powietrza? Nie? Naprawdę, ludzie się znajdują, tylko szukać tych ludzi. Ale ja bym proponował, ponieważ jest klimatyzacja włączona, żeby nie otwierać okien wtedy, bo klimatyzacja nam może się popsuć. Jeszcze coś? Księży profesorze, wszystkiego dobrego. Śpijcie do państwo dalej. Ale dziękujemy za wykład księdzu profesorowi. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Bóg zapłać. Bóg zapłać.
Za modlitwę, tak. Ta modlitwa podtrzymała całą kampanię. ale nie powiedział, od kogo ta modlitwa była. Kto zainicjował? Ja myślę, że zainicjował jednak ojciec Tadeusz Rydzyk i dlatego całe Radio Maryja się modliło i post, i nowenna, i wszystko.
Kochani, to pani już robi klub wzajemnej adoracji. Tak, ja wiem, że ojciec Kustosz mówił o tym poście. Ja tylko nagrałem. On różne rzeczy wymyśla, naprawdę trzeba go hamować. Mógłby trochę mniej tych nabożeństw, byłby nowocześniejszy. Byłby taki, prawda, że nowocześniejszy by był, no. Taki bardziej unijny byłby. Fajnie. Proszę Państwa, słuchajcie, śmiejcie się, ale pewnie powiedzieć sobie jakiś kawał, tylko taki jak stąd do Krakowa na przykład. Jeszcze. Dziękuję. O 18:00. Ojej! To nie ja tak długo mówiłem. Dziękuję.